Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Dzień dobry, panie doktorze, witam
bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Niestety, panie doktorze, spotykamy się przeważnie w związku z wykryciem nowych przypadków, czy to ASF, czy też ptasiej grypy. Tak jest również i teraz. Otóż wojewoda mazowiecki ogłosił, że na terenie województwa mazowieckiego występuje wysoce zjadliwa grypa ptaków. Proszę powiedzieć, czy duży obszar Mazowsza jest już zagrożony tą chorobą?
Tak, no niestety wystąpiły nam w ostatnim czasie ogniska grypy ptaków na Mazowszu. Miało to miejsce w powiecie gostynińskim i w powiecie łosickim. Na szczęście powiat ciechanowski nie został ani w roku ubiegłym, ani w tym roku dotknięty tą chorobą. Natomiast w celu zapobiegania tej choroby pan wojewoda mazowiecki rozporządzeniem z dnia 16 grudnia w powiecie ciechanowskim również wprowadził pewne nakazy po to, żebyśmy skutecznie mogli zapobiec wystąpieniu ognisk tej choroby na terenie pozostałych powiatów województwa mazowieckiego. I tak też w powiecie ciechanowskim pan wojewoda w swoim rozporządzeniu nakazał utrzymywanie drobiu w zamknięciu w trzech gminach powiatu ciechanowskiego. To jest w gminie Ciechanów, w gminie Ojrzeń i w gminie Opinogóra. I tutaj apeluję do wszystkich rolników utrzymujących drób o stosowanie się do tego rozporządzenia. Z chorobami zakaźnymi możemy sobie radzić tylko w sposób taki, że będziemy przestrzegać zasad profilaktyki, bioasekuracji i zabezpieczać swoje zwierzęta przed zawleczeniem chorób zakaźnych do gospodarstw.
Panie doktorze, czy chodzi o producentów drobiu, czy też nawet gospodarstwa przydomowe, kiedy kurki sobie tam podziobią przy domku ziarenka?
No tutaj musimy wspólnie pracować nad tym, aby te choroby nie pojawiały nam się na terenie powiatu. Dotyczy to zarówno hodowców utrzymujących ogromne ilości drobiu, jak i tych w gospodarstwach przyzagrodowych.
A na terenie powiatu jest dużo producentów drobiu?
Jeśli chodzi o te fermy takie duże, no to mamy ich około 15 utrzymujących w jednym czasie nawet około 5 milionów drobiu. Na szczęście są to gospodarstwa głównie utrzymujące brojlery, które żyją dość krótko i tutaj łatwiej jest zapobiec zawleczeniu tej choroby. Natomiast mamy też mnóstwo gospodarstw przyzagrodowych, gdzie utrzymywane są gatunki bardziej wrażliwe na tą chorobę, czyli kaczki, gęsi, indyki i tutaj dlatego też bardzo proszę rolników utrzymujących drób na własne potrzeby głównie o to, żeby stosować się do zasad bioasekuracji i żeby przestrzegać rozporządzenia pana wojewody.
O tych zasadach za chwileczkę jeszcze szerzej porozmawiamy. Czy w sytuacji, kiedy zagrożenie minie, ten zakaz wypuszczania drobiu zostanie odwołany oficjalnie? No bo też rolnicy muszą wiedzieć, kiedy wypuścić swoje ptactwo.
Tak, na pewno zostanie odwołany i wtedy powiadomimy wszystkich o tym za pośrednictwem samorządów, za pośrednictwem wójtów, starostwa powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast no, z racji na to, że pojawiają nam się nowe ogniska nawet w województwie mazowieckim, te nakazy są konieczne.
Panie doktorze, czy sytuacja sprzed 2 lat może się powtórzyć, czy też jesteśmy już tak nauczeni tymi doświadczeniami tragicznymi na swój sposób, że jednak hodowcy będą bardziej przykręcać sobie śruby, aby nie doprowadzić do takiej ilości padłego ptactwa jak 2 lata temu?
Ja wierzę w to, że ta sytuacja się nie powtórzy. Tutaj za przykład dam rok poprzedni, gdzie udało nam się w powiecie ciechanowskim uniknąć choroby. Myślę, że hodowcy na tyle już znają przebieg choroby, znają sposoby zapobiegania tej chorobie, że uda nam się uniknąć takiego masowego wystąpienia tej choroby, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.
Panie doktorze, o co chodzi z dzikim ptactwem? Bo cały czas podkreślany jest taki aspekt, żeby ograniczać, maksymalnie ograniczać kontakty z dzikim ptactwem. Czy to właśnie dzikie ptaki są głównymi roznosicielami wirusa zjadliwej grypy ptaków?
Tak, dzikie ptaki są rezerwuarem tej choroby. Dzikie kaczki, gęsi, inne gatunki dzikich zwierząt często są nosicielami wirusa, nie wykazując objawów choroby. Stąd też podstawową zasadą bioasekuracji jest ograniczać dostęp dzikiego ptactwa do kurników, ale też nie poić wodą ze źródeł takich, do których dostęp mają dzikie ptaki, swoich ptaków w gospodarstwie. Wykładać maty, zmieniać odzież, obuwie przy wchodzeniu do kurników, zabezpieczać ściółkę, którą się stosuje w kurnikach przed dostępem dzikiego ptactwa. Takie podstawowe rzeczy pomagają nam zminimalizować, bo zlikwidować do zera zagrożenia się prawdopodobnie nie da, tak zresztą jak i z grypą ludzką. Natomiast minimalizować możemy poprzez stosowanie się ścisłe do tych takich podstawowych zasad bioasekuracji.
Panie doktorze, ale jeśli jest taka ferma zamknięta, no to jakim cudem te dzikie ptaki mogą zakazić zdrowe ptactwo? Czy to człowiek tutaj jednak będzie tym pośrednikiem w rozwleczeniu wirusa?
Oczywiście, że człowiek tutaj ma ogromne znaczenie. To, co mówiłem też, te fermy są wprawdzie zamknięte, ale też używana jest ściółka, która może być niezabezpieczona. Przemieszczają się środki transportu z jednej fermy na drugą, jeżdżą po trasach tam, gdzie przecież mogą znajdować się odchody dzikiego ptactwa. I dlatego też właśnie ważna jest ta dezynfekcja tych pojazdów przy wjeździe, dlatego ważne jest właśnie zmienianie obuwia podczas wchodzenia do kurników. No tak to właśnie wygląda.
Czy jeśli wojewoda wydał to rozporządzenie, to hodowcy drobiu, no bo nie podejrzewam, że rolnik, który 15 kurek hoduje przy domu, będzie aż tak przestrzegał drastycznie tych zasad, ale hodowca drobiu, czy bezwzględnie musi stosować zasady? I wymieńmy troszeczkę, teraz przejdźmy, panie doktorze, do tych zasad, które mogą uratować nawet fermę.
To właśnie tak, tutaj ogromne znaczenie ma przestrzeganie tych zasad bioasekuracji, szczególnie przez hodowców utrzymujących ogromne ilości drobiu. My tam oczywiście prowadzimy cały czas kontrolę, upominamy, szkolimy. I tutaj muszę powiedzieć, że na fermach, powiecie ciechanowskim, naprawdę te standardy są dość wysokie, co zresztą nam pozwoliło uniknąć zakażeń również w czasie, kiedy choćby w powiatach ościennych, w Mławie, w Żurominie występowała ogromna ilość tych ognisk. Ja dlatego tutaj oprócz tego, że proszę hodowców o przestrzeganie tego, to też im dziękuję za to, że stosują się do tego. Ja tutaj w rozmowie już wymieniałem te podstawowe zasady. To jest właśnie zabezpieczenie ściółki choćby przed dostępem zwierząt dzikich, nieuczestniczenie w polowaniach przez osoby zajmujące się obsługą drobiu w gospodarstwach, wykładanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników i przed wjazdami, prowadzenie rejestrów środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstw, zmiana odzieży, mycie rąk przed wejściem do kurników, codzienna dezynfekcja sprzętu używanego do obsługi drobiu. To są takie podstawowe zasady bioasekuracji, które są do spełnienia.
No i one mogą przynieść efekty.
Przynieść efekty, co nam pokazuje doświadczenie z lat ubiegłych.
Panie doktorze, oby nie doszło do tak drastycznych sytuacji, o których już wspomnieliśmy, tych sprzed 2 lat, ale proszę powiedzieć, czy to jest nadal możliwe? Czy to jest nadal możliwe, że grypa może takie żniwo przynieść? Czy tutaj jednak te doświadczenia pozwolą, żeby maksymalnie ograniczyć to niebezpieczeństwo? Bo ja cały czas mam wrażenie, że ostatnie sytuacje epidemiologiczne ludzi nam również pokazały, że czasami trudno jest w ryzach utrzymać wirusa.
Niestety nie mamy wpływu na występowanie chorób zakaźnych. One wśród ludzi, jak i wśród zwierząt ciągle się pojawiają, albo te same, albo nowe. Jeśli chodzi o wirusa, choćby grypy ptaków, on bywa zmienny i co kilka lat występuje inna odmiana tego wirusa. Uczestniczyłem ostatnio w szkoleniach pana profesora Śmietanko z Puław, który mówił, że w Unii Europejskiej już zaczyna rozmawiać się w przyszłości o wprowadzeniu szczepień, choćby chociażby prewencyjnych, jeśli chodzi o grypę ptaków. Na pewno to nie będą szczepienia masowe, ale być może w sytuacji, kiedy wystąpi nam ognisko, będziemy prowadzić szczepienia choćby w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, czyli w promieniu 3 lub 10 kilometrów. Natomiast cały czas trwają prace nad takimi szczepionkami. No i też musiałaby zmienić się legislacja w tym zakresie.
Panie doktorze, witając pana, powiedziałam, że o tej porze roku spotykamy się. Czy tylko o tej porze roku występuje ptasia grypa, czy to już jest domena całego roku, tak jak grypa ludzka?
Zwykle, jeśli chodzi o grypę ptaków, występowała ona sezonowo i wiązało to się z okresem, kiedy mieliśmy wzmożone loty ptaków, czyli ptaki dzikie odlatywały i przylatywały. Natomiast no, ten rok jest troszkę już inny, bo okazuje się, że wirus grypy ptaków przetrwał nam w środowisku i w zasadzie nie mamy większej przerwy w występowaniu nowych ognisk. Na szczęście nie są one jeszcze na tyle masowe, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.
Czy niska temperatura sprzyja rozwojowi wirusa, czy też później latem wysoka temperatura unieszkodliwia ten wirus? Czy to jeszcze w ogóle można rozpatrywać w takich kategoriach?
Każdy wirus ma inną specyfikę. Jeśli chodzi o wirusa grypy ptaków, to niska temperatura powoduje konserwację wirusa. Czyli wirus w niskiej temperaturze przeżywa dłużej. Jeśli chodzi o tego wirusa grypy ptaków właśnie, o którym mówię, wysoka zaś temperatura powoduje niszczenie wirusa. Dlatego trochę zaskoczeni jesteśmy, że on przetrwał przecież upalne lato. No ale w przyrodzie, w biologii niestety takie rzeczy się zdarzają.
Dużo się zmieniło, jeśli chodzi właśnie o sprawy epidemiologii. Panie doktorze, ale mamy też inny ważny problem, czyli ASF. Ja tak się zastanawiałam, czy w ogóle ten problem jest rozwiązany, bo ostatnio nic nie mówiliśmy na ten temat. Czy cały czas występują zachorowania? Jak to wygląda w tej chwili?
To jest choroba, na przykładzie której też możemy powiedzieć, że zasady bioasekuracji pozwalają nam radykalnie obniżyć ilość występujących zakażeń na fermach świń i w gospodarstwach. Nie mamy wpływu za bardzo na wirusa występującego w środowisku, stąd też w ubiegłym roku ponad 2000 znów mieliśmy ognisk u dzików na terenie kraju. Natomiast tylko 14 ognisk w gospodarstwach, co patrząc do tyłu na poprzednie lata, to naprawdę ogromna różnica i ogromna poprawa. No niestety w środowisku nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego wirusa, który jest odporny na wiele środków dezynfekcyjnych, na temperaturę i tak dalej, ale poprawa jest ogromna. Ja tutaj muszę pochwalić hodowców z terenu powiatu ciechanowskiego, bo my w zeszłym roku nie mieliśmy, zresztą w poprzednim jeszcze też, nie mieliśmy już ognisk u świń afrykańskiego pomoru świń. Zresztą nie mieliśmy też ognisk grypy ptaków, co pokazuje, że jednak hodowcy z terenu powiatu ciechanowskiego są zdyscyplinowani i te zasady bioasekuracji nie są już im obce.
Panie doktorze, a jak to, proszę powiedzieć, wpłynęło odstrzał dzików na poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń? Bo taka akcja została podjęta. Czy to rzeczywiście tutaj wszystko od dzików się zaczyna?
Tutaj w tym miejscu muszę podziękować również myśliwym, którzy dzierżawią obwody łowieckie na terenie powiatu ciechanowskiego, bo naprawdę dzięki ich wytężonej pracy myśmy co roku około 600 dzików odstrzelonych badamy w kierunku ASF-u. Dzięki temu też wiemy, że ta sytuacja epizootyczna w zakresie tej choroby jest bardzo dobra. W tamtym roku, w roku 2022, przebadaliśmy 561 dzików odstrzelonych i 6 dzików padłych i nie stwierdziliśmy choroby.
Nawet wśród padłych?
Nawet wśród padłych, tak. To jest ogromna ilość pracy włożona przez myśliwych, ale też dziękuję myśliwym i mieszkańcom powiatu ciechanowskiego, którzy zgłaszają do nas przypadki dzików pokolizyjnych bądź dzików padłych. Dzięki temu możemy cały czas kontrolować tą sytuację w zakresie tej choroby na terenie powiatu.
Czy ta decyzja może być cofnięta o odstrzałach, skoro tak dobra jest sytuacja epidemiologiczna?
To znaczy myśliwi prowadzą dwa rodzaje odstrzałów. Jest to odstrzał planowy, który ma na celu utrzymanie populacji danego gatunku na odpowiednim poziomie, żeby te zwierzęta nie powodowały szkód choćby rolniczych, ale też w sytuacji zagrożenia epizootycznego. Zwykle to rozporządzeniem wojewody jest wprowadzany tak zwany odstrzał sanitarny, czyli powiększenie jakby tego odstrzału planowego. No i dzięki temu o tyle możemy zmieniać populację. Natomiast musimy pamiętać, że nawet taki odstrzał niewiele zmniejsza tą populację już w ostatnim czasie, dlatego że no taki jest system, sposób teraz uprawy pól, prawda, dużo na polach jest kukurydzy, czyli pożywienia ulubionego dzików. W związku z tym one też się dosyć dobrze nam tutaj rozmnażają.
Panie doktorze, nie jest tajemnicą, że ASF przyszło z południa Rosji. Znamy tą historię o zawleczeniu z Afryki, jak nazwa wskazuje, do portów rosyjskich. Czy budowa muru na granicy polsko-białoruskiej tutaj poprawiła sytuację i wpłynęła na poprawę sytuacji, bo nie jest tajemnicą, że najwięcej dzików zakażonych ze strony białoruskiej przechodziło do Polski.
No, w zwalczaniu choroby, oprócz tego, żeby tutaj działania podejmować na terenie kraju, ważne jest również zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby z zewnątrz. Czyli tak, ASF w zasadzie na Białorusi na przykład nie był zwalczany. Stamtąd na pewno ogromna ilość dzików przemieszczała się i zresztą co pokazują pierwsze przypadki ASF-u w Polsce w 2014 roku. Wystąpiły one na wschodzie Polski. Mamy tutaj prawo przypuszczać, że to były dziki, które przemieściły nam się. Zwierzęta dzikie nie znają granic. Myślę, że ten mur wpłynął również pozytywnie na przemieszczanie zwierząt dzikich.
Czyli trudno jest powiedzieć, jak wygląda sytuacja we wschodnich państwach, prawda? Bo przecież tam prawdopodobnie nikt tego nie bada.
Nie wszystkie kraje, szczególnie wschodnie, raportują i tak samo zwalczają choroby zakaźne, jak ma to miejsce na terenie Unii Europejskiej. Teraz nie znam sytuacji, natomiast kilka lat temu, jak się ASF zaczynał, no szczególnie Białoruś niespecjalnie chwaliła się występowaniem tej choroby.
I jeszcze jest jeden problem, panie doktorze, mianowicie wścieklizna. Wścieklizna, która powraca od czasu do czasu, mimo szczepień, które regularnie są przeprowadzane na dzikich zwierzętach. Czy w ostatnim czasie jakieś przypadki wystąpiły wścieklizny zwierząt na Mazowszu?
Jeśli chodzi o wściekliznę, mieliśmy już, można powiedzieć, spokój w zakresie tej choroby, szczególnie na terenie województwa mazowieckiego i jakiś czas temu już przepisy i sytuacja epizootyczna pozwalała nam na zejście ze szczepień zwierząt dzikich. Niestety choroba wróciła i stąd wojewódzki lekarz weterynarii musiał wznowić znów szczepienia lisów, ponieważ na terenie Mazowsza, szczególnie Mazowsza Południowego i już centralnego, bo w Warszawie również, w powiecie mińskim, w powiecie węgrowskim zaczęły występować przypadki u lisów, głównie wścieklizny. Jeśli wścieklizna występuje u zwierząt dzikich, to zagraża również zwierzętom domowym. Stąd też wojewódzki lekarz już w zeszłym roku przeprowadził dwie akcje szczepienia lisów. Teraz ta sytuacja w zakresie wścieklizny zaczyna się poprawiać. Ja tutaj znów powiem, że szczęśliwie się zdarzyło, że na terenie powiatu ciechanowskiego nie mieliśmy przypadku tej choroby. Natomiast to szczepienie będzie kontynuowane i będziemy informować na wiosnę, pewnie w okolicach marca, potem jesienią, w okolicach września o kolejnych szczepieniach. Te szczepionki są zrzucane z samolotów. Powiatowi lekarze weterynarii w porozumieniu umowy zawierają z myśliwymi na odstrzał taki sanitarny lisów, po to, żebyśmy mogli sprawdzić zarówno przyjęcie szczepionki, jak i to, czy ta choroba nie występuje u zwierząt dzikich na terenie naszych powiatów.
No i tutaj jest ta ważna wiadomość, że jest szczepionka. Akurat w tej sytuacji jest szczepionka, więc można zadziałać. Czy pan widział zwierzę chore na wściekliznę?
Miałem to szczęście, że na żywo nie widziałem zwierzęcia. Natomiast znam tą chorobę zarówno ze szkoły, ale jak i z opowieści moich poprzedników powiatowych lekarzy weterynarii, którzy w latach nawet 90. zwalczali wściekliznę również u zwierząt gospodarskich. No, z ich opowieści widok jest przerażający. Jak się wjeżdżało już do wsi, to było bydło zakażone słychać.
O ile ptasia grypa i ASF nie grozi człowiekowi, to jednak wścieklizna może mieć śmiertelny wpływ na nasze życie poprzez kontakt z chorym zwierzęciem. Zapytałam pana o to, czy pan widział takie zwierzę, dlatego że tutaj musimy mieć się na baczności. To, że przymila się do nas lisek na skraju lasu, czy też inne zwierzę dzikie nagle zbliża się do nas, to nie jest objaw przyjaźni i sympatii, tylko tutaj czerwona lampka powinna się zapalić, a więc te zasady troszeczkę inne obowiązują. Panie doktorze, ostrzeżmy naszych słuchaczy.
Jeśli chodzi o wściekliznę, to proszę pamiętać, że jest to choroba bardzo groźna, również dla ludzi. Jest to choroba śmiertelna. Nie ma opisanych przypadków, a może jeden pojedynczy, ale wcale nie jest udowodniony, żeby zwierzę czy człowieka zakażonego wścieklizną wyleczyć. Dlatego tutaj również zapobieganie i zachowanie zasad ostrożności jest ogromnie ważne. Proszę pamiętać i przypominam o tym, że każdy pies, który ukończy 3 miesiące życia, właściciel jego ma 1 miesiąc na doprowadzenie go do szczepień w kierunku wścieklizny. I te szczepienia należy powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Lekarze wolnej praktyki w każdej lecznicy prowadzą takie szczepienia, przekazują nam rejestry zaszczepionych psów. Apeluję o to, żeby szczególnie w dobie, kiedy ta choroba występuje, szczepić swoje zwierzęta domowe. Nie ma obowiązku póki co w Polsce na obszarach, gdzie wścieklizna nie wystąpiła, czyli w powiecie ciechanowskim na przykład, szczepić kotów, ale zalecam i też proszę o to, żeby szczepić również koty, szczególnie te, które mogą wychodzić na zewnątrz i mieć kontakt z innymi zwierzętami.
Czy nietoperze są często zakażone wścieklizną, proszę powiedzieć, bo
zdarza się.
Słyszymy z takich różnych programów telewizyjnych, że jeśli ugryzie nietoperz, to nie ma co czekać, trzeba podejmować działanie.
Zdarza się, że wścieklizna występuje również u nietoperzy. One też są rezerwuarem tej choroby. Ja też tutaj przypominam o tym, że każde pogryzienie człowieka przez zwierzę domowe, ale i dzikie, należy zgłosić do lekarza medycyny. Można zgłosić to również do lekarza weterynarii, żeby ta droga powiadomienia była dość szybka, żebyśmy my mogli podjąć działania w zakresie wykluczenia choroby u zwierząt domowych. Natomiast to, co pani mówiła a propos tego postępowania z lisami, choćby lis pojawi nam się na podwórku, proszę nie podchodzić, proszę nie próbować głaskać, nie próbować oswoić. Najlepszym rozwiązaniem jest otworzyć wtedy bramę szeroko i odczekać, aż ten lis wróci do swojego naturalnego środowiska. Proszę pamiętać, że że zwierzę dzikie wtedy, kiedy jest zakażone wścieklizną, zachowuje się inaczej niż zwykle. Czyli zwierzę, które powinno być płochliwe, jest spokojne, właśnie szuka kontaktu z człowiekiem, ale bywa też agresywne. Także każde dziwne zachowanie zwierzęcia dzikiego też należy tutaj zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii.
Pogoda sprzyja spacerom w lasach, nie boimy się, bo jest ciepło, wybieramy się na spacery, na jogging, na różną aktywność sportową. No i tutaj chyba szczególnie właśnie ważne są te zasady, o których pan mówił. O ile ASF i ptasia grypa poprzez uprawianie sportu nam nie grożą, o tyle wścieklizna niestety może nas w jakiś sposób dotknąć.
W lasach są wydzielone ścieżki, proszę z nich korzystać, natomiast niewskazanym jest wybieranie się do lasów ze zwierzętami domowymi i szczególnie jeszcze puszczanie ich luzem, prawda, bo to może spowodować też, że będziemy tą zwierzynę dziką płoszyć i będzie ona zmieniać swoje miejsce bytowania, co może zagrażać również ludziom.
Panie doktorze, w okresie zachorowań u ludzi w tej chwili nasilonej grypy okazuje się, że cierpią również zwierzęta, chorują również zwierzęta, ale jak pan powiedział, stosowanie zasad asekuracji może tutaj w znacznym stopniu ograniczyć te zachorowania. Bardzo dziękuję za przedstawienie nam tych informacji, zasad postępowania. Myślę, że to szczególnie ważne są zasady dla producentów, ale też i dla rolników, dla tych, którzy mają właśnie przydomowe stadko jakiegoś ptactwa.
Tak.
Myśmy
ogniska grypy ptaków w latach poprzednich mieli właśnie w gospodarstwach przyzagrodowych. Proszę też pamiętać, żeby jeśli kupujemy drób do takich gospodarstw przydomowych, to żeby kupować je z legalnych źródeł. U nas choroba niestety wtedy rozwlekła się poprzez w jednym gospodarstwie nieprzestrzeganie zasad, pojenie drobiu ze zbiorników wodnych przy gospodarstwie, do których miały dostępy,
na przykład,
ale
tak?
Też pozostałe ogniska niestety wynikały z przemieszczania i zakupu drobiu w okresie inkubacji. Tutaj chodziło o gęsi czy kaczki, gdzie ludzie kupowali z nielegalnego źródła drób, już zakażony, a objawy wystąpiły dopiero w gospodarstwach u nas tutaj w powiecie.
Jak bardzo ważne jest tutaj kupowanie w legalnych miejscach. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tutaj bardzo ważnych komunikatów podawać o wystąpieniu zachorowań, oby zostało tak, jak jest w tej chwili.
Czego sobie i państwu życzę.
Dziękuję uprzejmie. Pan Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.